Drodzy Państwo, rozpoczynamy nasze dzisiejsze porady ekologa na antenie Radia Maryja. Temat naszego dzisiejszego spotkania: rolnictwo ekologiczne, a gospodarstwa rodzinne. Bardzo serdecznie pragnę przywitać na antenie Radia Maryja pana profesora Jerzego Szymona, prezesa największej, najstarszej jednostki certyfikującej Ekogwarancja, były wykładowca na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, autor 255 publikacji, głównie z zakresu rolnictwa ekologicznego. Szczęść Boże, panie profesorze, witam bardzo serdecznie.
Szczęść Boże, witam pana ojca, witam słuchaczy.
Panie profesorze, rolnictwo ekologiczne, a gospodarstwa rodzinne. Podejmując ten temat, warto rozpocząć w ogóle od historii rolnictwa ekologicznego.
Ja myślę, że jest to trafne połączenie, bo rolnictwo ekologiczne powinno być stosowane w większości gospodarstw rodzinnych i być ich atutem. Może na początek przytoczę definicję rolnictwa ekologicznego, że jest to system oparty na wykorzystaniu środków wytworzonych w obrębie gospodarstwa, a więc pola są nawożone nawozami organicznymi, takimi jak obornik, kompost, nawozy zielone. Rośliny są chronione preparatami biologicznymi, nie pozostawiającymi żadnych pozostałości w glebie czy w materiale roślinnym. A zwierzęta powinny być żywione paszami własnymi, gospodarskimi. I zgodnie z tą definicją zabronione jest stosowanie wszelkich produktów przemysłu chemicznego, takich jak nawozy sztuczne, chemiczne pestycydy, syntetyczne hormony wzrostu czy stymulatory wzrostu, a także zabrania się wykorzystywania organizmów modyfikowanych genetycznie. Co prawda są to żywe organizmy, ale stworzone przez człowieka, niespotykane w przyrodzie, czyli są to organizmy sztuczne, a tym samym zabronione w rolnictwie ekologicznym. Gospodarstwo rodzinne. Tutaj mamy trochę trudniej z opracowaniem definicji, ponieważ w Polsce ponad połowa gospodarstw rolnych to gospodarstwa do 5 hektarów, a 85% wszystkich gospodarstw w naszym kraju, a więc to jest zdecydowana większość, to gospodarstwa do 15 hektarów. Niestety pod wpływem lobby wielkich właścicieli ziemskich przyjęto w ustawie o ustroju rolnym za gospodarstwo rodzinne gospodarstwo do 300 hektarów. Nie wiem, skąd ta granica, dlaczego wyznaczono 300 hektarów i skąd taka właśnie górna granica gospodarstwa rodzinnego. Według danych Urzędu Statystycznego gospodarstwa 300-hektarowe nawet się nie mieszczą w skali tego urzędu. Podział gospodarstw rolnych Głównego Urzędu Statystycznego to gospodarstwa 5, 10, 20, 30-hektarowe, a skala kończy się na gospodarstwach powyżej 50 hektarów, których jest tylko w Polsce 1,6%. Czyli należy się spodziewać, że gospodarstw 300-hektarowych jest może jakiś ułamek procenta. To może potwierdzić, że lobbyści wielkich właścicieli ziemskich zadbali w naszym parlamencie, by właściciele dużych kilkuset hektarowych gospodarstw, których jest w naszym kraju niewiele, korzystali z tych samych przywilejów i ochrony, co rolnicy posiadający gospodarstwa 5-hektarowe. Jak przy takich zapisach prawa może wyglądać konkurencja między gospodarstwem 5-hektarowym czy 300-hektarowym, no to czy mają takie same problemy? Na pewno nie. Ja myślę, że tutaj należy zmienić przede wszystkim ustawę o ustroju rolnym i wspierać zgodnie z konstytucją rodzinne gospodarstwa rolne, których jest właśnie przeważająca liczba, czyli takie właśnie 5, 10 czy 15 hektarowe. Cóż można jeszcze powiedzieć? No, nie chciałbym być piewcą minionego ustroju, ale rolnik kilkuhektarowy miał lepiej w czasach PRL-u niż obecnie. Mógł do swojej jednej czy dwóch krów zawieźć mleko w bańkach do zlewni mleka. Dziś mleczarnie odbierają cysternami mleko bezpośrednio z gospodarstw. ale aby zapełnić taką cysternę, trzeba mieć minimum 20 krów. Rolnik w czasach dawnych, jeśli nie sprzedał zboża z powodu niskich cen, to je przytrzymał i zastosował jako paszę w chowie trzody chlewnej. W ostatnich latach zastosowano na tych rolników, można powiedzieć, pałkę ASF-u, czyli afrykańskiego pomoru świń, do likwidacji trzody chlewnej w naszym kraju. Po to byśmy jedli wieprzowinę duńską czy niemiecką. Próbowano też zlikwidować przydomowy chów drobiu, posługując się ptasią grypą, zamykając przydomowe ptactwo w zamkniętych kurnikach, chociaż ogniska grypy pojawiały się w przemysłowych i zamkniętych fermach. Dziś mamy znaczącą poprawę, można powiedzieć dzięki ministrowi rolnictwa Krzysztofowi Ardanowskiemu, skrócono tak zwany łańcuch dostaw, chociaż lepiej byłoby nazwać to drogą, bo łańcuch kojarzy się z jakąś tam formą niewoli, czyli droga od pola do stołu czy od rolnika do konsumenta jest krótsza. Rolnikom nareszcie wolno prowadzić sprzedaż bezpośrednią, przerabiać mleko na sery, masło, wytwarzać wędliny, wypiekać chleb, oferować warzywa czy owoce. Droga jest otwarta, jednak myślę, że trzeba wielu lat, by rozwinąć sprzedaż bezpośrednio do poziomu, jaki obecnie obserwujemy w zachodnich Niemczech czy we Francji. Są już pierwsze jaskółki. U nas w Lublinie co sobotę funkcjonuje targ z żywnością ekologiczną. Co tydzień przyjeżdża jako jedna z wielu rolniczka, pokonując prawie 100 kilometrów w jedną stronę z ofertą certyfikowanej ekologicznej żywności. Ma w swojej ofercie mleko, sery, masło, jogurty, owoce, warzywa, przetwory własnej roboty. Zapytałem ją, jak jej się opłaca taka podróż. Odpowiedziała, że nie jedzie w ciemno. Ma stałych odbiorców, którzy składają zamówienia z tygodniowym wyprzedzeniem, ale przywozi zawsze więcej także dla przypadkowego klienta. Ojciec zapytał się o historię rolnictwa ekologicznego. Pod tą nazwą system ten pojawił się w początkach XX wieku w krajach zachodniej Europy jako protest przeciwko chemizacji rolnictwa. W czasie I wojny światowej przemysł chemiczny produkujący amunicję, gazy bojowe i tym podobne środki na potrzeby wojny rozbudowany był do niebotycznych rozmiarów. Po zakończeniu wojny stanął przed groźbą bankructwa. Setkom fabryk groziło zamknięcie i tysiące pracowników mogło znaleźć się na bruku. Postanowiono przestawić produkcję i w cudzysłowie oczywiście uszczęśliwić chemię rolnictwo. Rozpoczęto szeroko zakrojoną propagandę, finansowano badania naukowe, które miały udowodnić zalety chemizacji rolnictwa. Dziś po ponad 100 latach propagandy rolnik jest już tylko przetwórcą chemii w swoim gospodarstwie. Co roku kupuje nawozy, sztuczne pestycydy, chemiczne, przemysłowe pasze dla zwierząt i przerabia je w żywność. Rolnik właściwie nie widzi żadnej alternatywy do tego typu rolnictwa przemysłowego. I opłacalność w gospodarstwie zależy zatem wyłącznie od cen dyktowanych przez przemysł. Przemysł nie tylko dostarcza drogie środki do produkcji, ale też jest odbiorcą płodów rolnych, dyktując niskie ceny. Przykład z ostatnich dni, gdy na terenie Lubelszczyzny firmy o zagranicznym kapitale w zmowie cenowej zaproponowały tak niskie ceny na letnią malinę, że nie opłacało się jej zbierać. Na szczęście interwencją na rynku w obronie właśnie tych małych, można powiedzieć, malinowych gospodarstw rodzinnych podjęło Ministerstwo Rolnictwa, ukrócając te monopolistyczne zapędy wielkich koncernów. Tyle może z takiego wstępu do dyskusji.
Panie profesorze, rolnictwo ekologiczne w Polsce. Pytamy się także o aktualną sytuację. Jak wygląda sytuacja dotycząca gospodarstw ekologicznych? Ile ich jest? Z jakimi problemami się borykają? O niektórych pan już wspomniał.
No, można powiedzieć, że gospodarstwa ekologiczne w tej chwili w pewnym sensie odbiły się od dna, bo najwięcej mieliśmy w 2013 roku, a więc 10 lat temu była taka górka z liczbą gospodarstw. Od tamtego czasu liczba gospodarstw się zmniejszała, ale już od ubiegłego roku mamy nieznaczny wzrost liczby gospodarstw, także jest gospodarstw ponad 20 tysięcy, także liczymy, że powoli będzie ta liczba wzrastać, chociaż w porównaniu do innych krajów europejskich jest to bardzo niewiele. No, Unia Europejska zakłada do 2030 roku, że będzie tych gospodarstwa będą zajmowały 25% powierzchni upraw rolniczych. No, niestety w naszym kraju jest to niewiele, nieco ponad 3% w tej chwili. Także tego wskaźnika na pewno nie osiągniemy, chociaż mam nadzieję, że nastąpi jakiś skokowy wzrost liczby gospodarstw.
Jakie zagrożenia, z czym borykają się producenci ekologicznej żywności?
Ja myślę, że tutaj w tej chwili takim można powiedzieć problemem jest przede wszystkim małe zainteresowanie konsumentów żywnością ekologiczną. Ja tak szacuję, że prawie 80% naszej produkcji, w cudzysłowie ekologicznej, jest eksportowanych w tej chwili głównie do krajów zachodniej Europy. Natomiast nasz rynek jest jeszcze w wielkich powijakach. Oczywiście już nawet duże supermarkety w Polsce mają w swojej ofercie żywność ekologiczną, ale jest to jeszcze liczba szczątkowa. W porównaniu do Niemczech, gdzie są już całe supermarkety, czy we Włoszech całe supermarkety z żywnością ekologiczną. Konsument wchodząc do takiego sklepu wie, że na wszystkich półkach znajdzie ekologiczną, certyfikowaną żywność. U nas niestety jest to jeszcze w wielkich powijakach, powiedziałbym. Także głównym problemem jest moim zdaniem w tej chwili właśnie brak takiego popytu na żywność ekologiczną.
Czyli konieczność budowania także świadomości konsumenckiej, a zatem jakie są cechy żywności ekologicznej i dlaczego warto po tę żywność sięgać?
Przede wszystkim żywność ekologiczna jest żywnością, którą może być gatunek ludzki, jeśli tak możemy powiedzieć, od wieków, od właśnie tysięcy lat jest przyzwyczajona. Więc spożywaliśmy tą żywność naturalną, wytworzoną właśnie w sposób naturalny. Natomiast nawozy sztuczne czy chemia zmieniła skład jakościowy żywności. Nie zdajemy sobie często sprawy z tego, że nasz chleb, który jest z wyglądu jest taki sam jak przed wiekami, jednak gdybyśmy go zbadali w laboratorium chemicznym, to może się całkowicie różnić od tego chleba na przykład z XIX wieku. Przede wszystkim należy wspomnieć, że rolnicy stosują głównie duże dawki nawozów azotowych, ponieważ te nawozy przede wszystkim to są nawozy plonotwórcze, podnoszą wielkość plonu. Roślina pobiera azot w ilościach czasami zbyt dużych i nie przerabia na białko, bo proces budowy azotu w białko jest procesem energochłonnym. Roślina nie posiada tyle energii, żeby to przerabiać i odkłada się to w postaci azotanów czy azotynów, związków rakotwórczych. Także mamy w żywności nadmiar substancji szkodliwych dla zdrowia właśnie w żywności tej przemysłowej, czego nie ma w żywności ekologicznej, która jest oparta na nawozach właśnie głównie organicznych, a więc nie ma tego zjawiska nadmiaru pobierania azotu przez rośliny ekologiczne. Także żywność ekologiczna jest przede wszystkim właśnie zdrowa i bezpieczna dla zdrowia człowieka.
Panie profesorze, jak wygląda i przebiega proces certyfikacji? Bo spotykamy się z różnego rodzaju produktami, które mają różnego rodzaju naklejki, zawieszki mówiące, że to jest produkt certyfikowany. Czasami rodzą się wątpliwości, czy rzeczywiście jest to żywność certyfikowana. A zatem jak ten proces powinien przebiegać i jak wygląda?
Żywność ekologiczna podlega kontroli i certyfikacji przez upoważnione jednostki certyfikujące. Minister rolnictwa upoważnia jednostkę do wykonywania tego typu działalności, a więc jednostka certyfikująca, można powiedzieć, bierze odpowiedzialność za jakość tej żywności. Nie tylko rolnik, nie tylko przetwórca, który na etykiecie pisze, kto wytworzył taką żywność, ale także na etykiecie żywności ekologicznej powinien znaleźć się numer jednostki certyfikującej i znak określający, że jest to żywność ekologiczna. Jest to taki zielony listek z właściwie zielona etykieta z listkiem, na który jest takim znakiem rozpoznawczym żywności ekologicznej. I oczywiście proces, można powiedzieć, otrzymania certyfikatu jest procesem dosyć długotrwałym i tutaj trzeba było, jak gdyby, można powiedzieć, nowej całkiem na audycji na ten temat. W każdym bądź razie, w kilku słowach mówiąc, rolnik, który zgłasza swoje gospodarstwo do procesu certyfikacji, musi przejść co najmniej 2-letni okres przestawiania gospodarstwa z produkcji dotychczasowej, przemysłowej na uprawy ekologiczne. Przy czym w tym okresie 2-letnim już nie może stosować niedozwolonych nawozów czy środków ochrony roślin, ale żywność wytworzona w takim 2-letnim okresie nie jest jeszcze uznana za żywność ekologiczną. Dopiero po 2 latach, a przy sadach nawet 3 lat, dopiero może uzyskać certyfikat na żywność ekologiczną. Taki certyfikat jest podstawowym dokumentem dla konsumenta, że produkty oferowane przez rolnika są jakości ekologiczne. Więc jeżeli mamy wątpliwości co do tego, że być może, że żywność ta nie spełnia wymogów produktu ekologicznego, powinien taki konsument zażądać okazania certyfikatu.
Gdzie możemy znaleźć żywność ekologiczną? Wspomniał Pan o tej obszarze jednej z wielu możliwości, jakim chociażby są te ryneczki, gdzie bezpośrednio rolnicy ekologiczni mogą sprzedawać żywność ekologiczną.
No, każdy konsument może się zgłosić także bezpośrednio do wytwórcy, czyli do rolnika. Lista rolników ekologicznych znajduje się na stronie Głównej Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, ale także na stronach internetowych jednostek certyfikujących. Także u nas też mamy na naszej stronie jako gwarancji, mamy listę rolników, mamy listę przetwórców i także jakie płody rolne, jakie przetworzone produkty rolnicze jakości ekologicznej można znaleźć. A więc można też właśnie bezpośrednio udać się, co jest na przykład bardzo popularne w Niemczech Zachodnich właśnie, że rolnicy przyjmują do swoich gospodarstw ekologicznych konsumentów, zazwyczaj w wolną sobotę. Natomiast u nas jeszcze ta forma zaopatrzenia się w żywność ekologiczną jest niewiele rozwinięta, ale też są organizacje czy też firmy, które zajmują się sprzedażą internetową, więc można też w internecie zamówić i otrzymać żywność ekologiczną.
Panie profesorze, drodzy Państwo, chciałbym zaprosić także słuchaczy Radia Maryja do telefonicznego kontaktu z nami, do współtworzenia naszej dzisiejszej audycji Rolnictwo ekologiczne, a gospodarstwa rodzinne. Przypomnę Państwu, że gościem dzisiejszej audycji jest pan profesor Jerzy Szymon, prezes największej i najstarszej jednostki certyfikującej Ekogwarancja, były wykładowca na Wydziale Rolniczym Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie, autor 255 publikacji, głównie z zakresu rolnictwa ekologicznego. Numery telefonów do naszego studia Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 56 655 23 33 i końcówka 66, kierunkowe z Europy 048. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Halo?
Halo, halo, bardzo proszę, kogo witamy, skąd telefon?
Piotr z Lublina. Chciałem zapytać, spotkałem się ostatnio, słyszałem w radiu jakimś, chyba Radio 24, że na Lubelszczyźnie ostatnio była taka, że z mleka chyba, od właśnie nie wiem jakiego, jakieś choroby, którzy, nie pamiętam tych chorób, prawda, ale związane chyba z tyką mleka. I teraz chciałem zapytać, czy to też, jak się bada mleko takie, prawda, ekologiczne. Już nie pamiętam, przepraszam, jadę autobusem, ale ciężko mi teraz się skupić. Ale wiem, że chodziło o jakieś choroby, na które chorowali ludzie.
Dziękujemy. Dziękujemy panie Piotrze, panie profesorze, jak bada się mleko, aby zdobyć certyfikat ekologiczny?
Znaczy, mleko ekologiczne jest już produktem końcowym. Przede wszystkim bada się gospodarstwo, czy łąki, na których wypasane są krowami, niestosowane są nawozy sztuczne, czy jakieś chemiczne środki. Gleba jest przebadana, czy nie zawiera szkodliwych substancji. A więc końcowy produkt bada się właśnie metodą wytwarzania, czy też przetwarzania surowców roślinnych w mleko i wydaje certyfikat na mleko, które podlega tym samym badaniom jakości, jakie podlegają wszystkie inne produkty mleczarskie, także pochodzące z gospodarstw przemysłowych. Także nie ma żadnego zagrożenia mlekiem ekologicznym w odniesieniu do mleka przemysłowego. Także tutaj no, jest droga taka sama. Natomiast oczywiście mleko jest, jak już powiedziałem, jest mlekiem, jest produktem końcowym przebadanego całego środowiska, w którym to mleko jest wytwarzane poprzez krowy.
Dziękujemy ślicznie. Pozdrawiamy panie Piotrze i za chwilę kolejne telefony od naszych słuchaczy. Przypomnę raz jeszcze Państwu numery telefonów do naszego studia dla słuchaczy z Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56. Telefonia komórkowa w naszej rodzinie 536 600 100 i 536 600 200. Zagranica 56 655 55, 23, 33 i końcówka 66. Kierunkowy z Europy 048. Bardzo proszę, Radio Maryja, halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Telefonuje Anna z Kielc.
Prosimy bardzo, pani Anno.
Chciałam bardzo pozdrowić pana profesora, z którym miałam zajęcia na Akademii Rolniczej, ale co do żywności Dziękuję. Ekologicznej, jestem po prostu klientką sklepów ekologicznych w Kielcach, ale właśnie myślę, że no, żywność ekologiczna jest wspaniała, jest dobra, zresztą kupuję to już no, od co najmniej od 8 lat, tylko właśnie największym chyba szkopułem w tym wszystkim jest to, jest marża w tych sklepach. Podam przykład. Jest gospodarstwo ekologiczne w zasięgu 20 kilometrów od Kielc, gdzie jeżdżę też do tej pani i kupuję, że tak powiem, w cenach hurtowych. Więc podam taki przykład. Czereśnia u niej ekologiczna kosztuje 12 zł, a w sklepie ekologicznym 28. Nie wiem, czy jest jakaś kontrola co do wysokości marsz.
Dziękujemy serdecznie, pani chyba. Anno. Panie profesorze, bardzo proszę.
No, trudno powiedzieć. Mamy wolny rynek i każdy ustala swoje marże pod klienta. Jeżeli jest za wysoka, no to oczywiście popyt spada. Natomiast trzeba powiedzieć, że żywność ekologiczna to jest żywność wysokiej jakości, a za jakość zawsze płacimy wyższą cenę, chociaż nie powinna być ona aż tak horrendalna. Chociaż trzeba przyznać, że nie jest to przykład jakiś odosobniony, ponieważ w żywności przemysłowej też te marże pośredników są bardzo wysokie. Tutaj podam taki przykład, może niezbyt szczęśliwy, ale w Kalifornii, w Stanach Zjednoczonych, właśnie rolnik, farmer, który produkuje owoce, dostaje 10% tego, co płaci konsument. Także no, te marże, w których chodzi w koszty transportu, podatki, zyski sprzedawcy czy pośredników, no, narzucają coraz wyższą cenę, no i dochodzi do sytuacji takich, o której pani wspomniała. Natomiast oczywiście nie ma żadnych uregulowań prawnych, które by ograniczały ten proceder.
Aczkolwiek, panie profesorze, jeżeli chodzi o zmowę w skupie cen malin, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta podjął szereg różnego rodzaju działań kontrolnych.
Tak, zgadzam się. Właśnie o tym nawet wspomniałem w swoim wystąpieniu właśnie, że ta malina, która jest w tej chwili zbierana letnia, jest maliną, która jest wytwarzana głównie w małych gospodarstwach, które mają te plantacje kilku czy kilkunastu arowe. I duże firmy o kapitale zagranicznym właśnie narzuciły taką zmowę cenową. Natomiast w sklepach z żywnością ekologiczną trudno mówić o zmowie tutaj w tym wypadku. Także to była indywidualna jakaś decyzja na pewno tego właściciela sklepu.
Panie profesorze, nasze dzisiejsze spotkanie dobiega końca. Rozpoczynamy cykl audycji z udziałem pana profesora, więc mówimy sobie do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem, oczekując na kolejne porady ekologa. Bardzo serdecznie pozdrawiam i dziękuję, panie profesorze.
Dziękuję. Do usłyszenia. Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Naszym gościem był pan profesor Jerzy Szymon. Temat audycji: rolnictwo ekologiczne, a gospodarstwa rodzinne.